Część chrześcijan uważa, że w czasach końca, w czasach ostatecznych nastąpi wielkie odstępstwo w kościołach. Inni chrześcijanie nauczają, że w czasach końca nastąpi wielkie zesłanie Ducha Świętego i wielkie przebudzenie. Która z tych grup ma rację? Myślę, że Biblia, Pismo Święte daje nam taką podstawę, żebyśmy myśleli, wierzyli w ten sposób, że te dwie rzeczy będą się działy jednocześnie i symultanicznie, w jednym momencie będzie się to działo. I tuż przed powrotem Jezusa będziemy świadkami przebudzenia i równocześnie w tym samym czasie wielkiego odstępstwa. Biblia jasno naucza. Gdy otworzymy Mateusza 13 rozdział, 24-30, mamy tam znaną przypowieść Jezusa, który mówi o tym, że zostało zasiane dobre ziarno, ale ktoś inny przyszedł i zasiał złe ziarno. I uczniowie byli gotowi pójść i powyrywać to, co było złe, co rosło z tego złego ziarna, ale Pan, który kontrolował to wszystko, na to nie zezwolił. Powiedział, ażeby te dwa rodzaje ziarna rosły jednocześnie w tym samym czasie. I myślę i wierzę w ten sposób, że właśnie tak będzie się działo i tak się dzieje w czasie, w którym żyjemy, w czasie końca. Bóg pozwala, aby Jego obecność, obecność Jego Ducha, wylanie Jego Ducha, a jednocześnie odstępstwo działy się w tym samym czasie. I ta część Kościoła, która jest otwarta na działanie Bożego Ducha i na Boże Słowo, ta część Kościoła, myślę, rozwija się, ewangelizuje, ma potężniejszy wpływ niż kiedykolwiek przedtem. A z drugiej strony, ta część Kościoła, która jest zamknięta na działanie Ducha Świętego i podkreślam Ducha Świętego i na Słowo Boże, coraz bardziej pogrąża się w odstępstwie. Możemy to oglądać i to dzieje się wokół nas. Popatrzymy znowu w takich jakby dwóch rzutach na to, co Biblia mówi o tym, co się będzie charakteryzowało, co będzie charakteryzowało czasy końca. I najpierw popatrzymy na znaki takie negatywne, a później popatrzymy na znaki pozytywne. Biblia ostrzega, że to, co będzie charakterystyczne przy końcu czasu, to jest eksplozja kultów. Mateusza 24 rozdział, otwórzmy sobie tą księgę. Mateusz 24. Ja dość szybko muszę lecieć, bo jest tego sporo, żebyśmy się zmieścili w czasie. 24, Mateusz 5 werset. Wielu przyjdzie w imieniu moim mówiąc, jam jest Chrystus i wielu zwiodą. Jest to pierwszy znak, o którym mówi Jezus, który charakteryzuje czasy końca. To jest jedyny znak, o którym ten 24 rozdział Mateusza jeszcze dwukrotnie wspomina. Jak popatrzymy na 11 werset i na 24, Jezus aż trzykrotnie w tym jednym fragmencie wspomina właśnie to jako ten pierwszy przejaw charakteryzujący czasy końca. Trzy razy ostrzega, że nastąpi eskalacja różnych kultów, fałszywych proroków, fałszywych mesjaszy. I to tak naprawdę zaczęło się dziać w połowie XIX wieku. Powstał Kościół Mormona. Potem Świadkowie Jehowi. To również tamten okres czasu. Potem Kościół Scjentologów, Kościół Zjednoczenia, Kościół Muna. Te może nazwy niewiele nam mówią, ale to są potężne kościoły, które penetrują chrześcijaństwo gdzieś tam po południowej Korei czy Stanów Zjednoczonych. Potężne, zwodnicze kulty. I to one powstały w okresie ostatnich 100 lat. Nigdy przedtem takiego czegoś nie było. Świadkowie nie istnieli w XII, XV, I wieku. Ich nie było. Te kulty powstały w ostatnich 100 latach. 150 latach. Organizacje, które zajmują się badaniem kultów, mówią, że tylko na tym rynku północnoamerykańskim w tej chwili jest już prawie 800 kultów. 800 kultów. To jak potop. Czym jest kult? Bo się używam tego określenia, spróbujmy je zdefiniować. To organizacja, która używa chrześcijańskiego pisma, chrześcijańskich pism, czyli Pisma Świętego, i chrześcijańskiej symboliki ukrywa się za tym, ale zwiastuje innego Chrystusa. To jest kult. Kult to organizacja, która używa chrześcijańskiego pisma, chrześcijańskich symboli, ale zwiastuje innego Chrystusa, którego nie zwiastuje ta księga. To taka ogólna definicja, charakterystyka kultu. Jedyna droga, dzięki której człowiek może być zbawiony, jest zbawiony, polega na tym, że pokładam moją nadzieję w osobie Jezusa Chrystusa. Historycznej osobie z Jezusa, osobie Jezusa Chrystusa, tego, który urodził się i pochodził z Nazaretu. Jezusa, który umarł na krzyżu za mój grzech. I gdy położę swoją ufność, nawet w kimś, kto się nazywa Jezus Chrystus, ale to nie jest ten Mesjasz, którego scharakteryzowałem przez tych kilka charakterystyk, to nie mam żadnej szansy na to, żebym wieczność spędzał w miejscu, w którym jest święty Bóg. Jezus, Mesjasz Mormonów, jest bratem Lucyfera, jest jednym z 2000 bogów stworzonych przez superboga, a superbóg to wywyższony człowiek Adam. Jezus Mormonów, mówią o Jezusie, to fałszywy Jezus. Jezus Świadków to tak naprawdę Michał Anioł. To jest fałszywy Jezus. To nie jest Jezus, o którym mówi Nowy Testament. Jezus Kościoła Zjednoczenia to jakaś projekcja astralna, jakieś medium spirytystyczne. Ale to nie jest Jezus, o którym mówi Pismo Święte. I ludzie są wciągani w duchową ciemność, by wierzyli w fałszywych Chrystusów, w fałszywych Jezusów. I gdy ktoś położy swoją ufność, swoją nadzieję w kimś takim, mija się z wiecznością, której jest Bóg. Drugim znakiem negatywnym jest wzrost działalności demonicznej i okultystycznej. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, tam gdzie Jezus najwięcej swoich proroczych wypowiedzi skierował dotyczących czasów końca, zwraca na to uwagę. Pierwszy do Mateusza 4:1, inny tekst mówi coś takiego. Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystąpią do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Żyjemy w okresie wzrostu demonicznych działań i zainteresowań. Dziecko Rosemary to jest historia kobiety, która została zapłodniona przez diabła w tym celu, aby urodziła opętane dziecko. To był pierwszy film okultystyczny zrobiony na taką skalę, który został obejrzany przez setki milionów ludzi na Ziemi. Nigdy przedtem takich rzeczy nie robiono i na taką skalę okultyzm nie był promowany. Później mamy Omen 1, Omen 2, mamy Egzorcystę i mamy tutaj polskiego reżysera, który się w tych klimatach obraca. Jesteśmy zalewani przez okultyzm. W postaci New Age, tego co przychodzi ze wschodu. Jest mnóstwo rzeczy, które są związane z panteizmem. Bóg jest wszędzie, w każdej osobie, w każdej roślinie. Mówi się nam, że Bóg nie jest oddzielony od stworzenia. Bóg jest częścią stworzenia. Te wszystkie programy, zobaczcie, w naszej geografii piękne rzeczy są robione, ale jak często jest promowana taka matka Ziemia, nie? Teraz czasami na cofki bierze, bez przerwy ten refren jest przypominany. Nie mówi się o Bogu stworzenia, mówi się o Matce Ziemi. Myślę, że nadszedł najwyższy czas, byśmy czcili, podziwiali Boga Stwórcę, tego, który stworzył Matkę Ziemię, jeżeli tak ją sobie nazwiemy. Powstają coraz to nowe pisma, które są pełne doniesień na przykład na temat piramid. W okolicy, na obrzeżach mostów wybudowane są całe miasteczko, gdzie są zbudowane specjalne piramidy, które ściągają odpowiednie dobre promieniowanie z kosmosu. I płacisz grubą kasę, żebyś tam wszedł i znalazł się w takich piramidach. I za tym stoją ludzie z wielkimi pieniędzmi. Ludzie wierzą w jakąś energię z kosmosu, która tu przybywa i ma im pomóc w tym, żeby byli dobrzy, zdrowi i szczęśliwi. Mamy mnóstwo informacji na temat numerologii, astrologii. To okultyzm w czystej postaci. W supermarketach kupisz gazetki, w których masz pełno horoskopów. Jeżeli taka byle jaka gazeta wycofuje horoskopy, to sprzedaż momentalnie w ciągu tygodnia spada o 40%. Żyjemy w czasach, w których następuje inwazja takiej myśli okultystycznej. Trzeci negatywny znak to prześladowanie wierzących. Nie wiem, czy oglądaliście taki film o prześladowanych chrześcijanach. Jeżeli nie, to będę miał prośbę do chłopaków, którzy tam są biegli, że tak powiem, w tych połączeniach z chmurką, żebyście ściągnęli jeden albo dwa takie filmy, może wieczorem sobie obejrzymy. Takie, to są bardzo krótkie spoty, około 2-4 minutowe. które pokazują to, co się dzieje, jeśli chodzi o prześladowanie chrześcijan na ziemi w tej chwili. Biblia mówi, Mateusz 24:9, Jezus mówi: wtedy wydawać was będą na udrękę, zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. Wiecie, wszystko jest tolerowane, wszystko możesz powiedzieć w obecnym świecie, z wyjątkiem tego, żebyś twierdził i mówił, że Jezus jest jedyną drogą, że Jezus jest prawdą, że Jezus jest Bogiem. Jest tolerancja wobec wszystkich, każdy twierdzi, ale z wyjątkiem tego twierdzenia. Padniecie ofiarą donosów, tortur, śmierci. Jezus nie zostawia złudzeń. Będą chrześcijanie znienawidzeni przez wszystkie narody. Jesteśmy w środku tego czasu. Tutaj, żyjąc w tym kraju, nie jesteśmy tego świadomi, co się dzieje tak naprawdę na świecie. Ponad 250 tysięcy ludzi każdego roku, chrześcijan jest zabijanych z powodu tego, że na serio traktują Jezusa. 250 tysięcy. W 1998 roku było jeszcze gorzej. 350 tysięcy tylko w tym jednym roku zginęło. Mieliśmy niedawno doniesienia ze stanu Oryx, tak? Gdzie z Indii. Wieczorem obejrzymy trochę, że tak powiem, z pierwszej ręki informacji, które tego dotyczą. W Sudanie chrześcijanie są sprzedawani jako niewolnicy. Są krzyżowani. Kilka dni temu obiegła taka informacja, media, że jest taka kobieta w Sudanie. Pamiętacie? Wyszła za człowieka, który ma amerykańskie obywatelstwo, jest osadzona i czeka na wykonanie wyroku śmierci. Ale to jest tylko jedna osobna historia, która się przebiła do mediów. Są setki takich historii. Ludzi, którzy nie są powiązani z jakimś Amerykaninem, potem jest podstawa, żeby zrobić trochę szumu. Ludzie giną tysiącami dzisiaj w naszym świecie z powodu Ewangelii. Islam to religia przemocy, niewolniczego poddania. Każdy, kto tak naprawdę nawróci się w islamskim kraju, powinien liczyć się i ma bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeżeli wyzna swoją wiarę przez strzał, zostanie zabity. To można za trudności prawie postawić między nawróceniem, chrztem i śmiercią. Tak to tam wygląda. Tak wygląda to również w Arabii Saudyjskiej. Gdyby znaleźli u ciebie Biblię, no to już wszystko jest skończone, jest pozamykane. Były straszliwe prześladowania, ale nasi ojcowie to pamiętają. Ja to pamiętam w Rosji, w Chinach. Miliony ludzi były trzymane w łagrach. Część tych ludzi jeszcze gdzieś w Chinach czy w Korei Północnej jest osadzona z powodu swoich chrześcijańskich przekonań. To się nie skończyło. Czwarty znak to heretyckie doktryny. Drugi Tymoteusza 4:3 mówi tak. Przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań, preferencji, nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechcze. I Kościół chrześcijański, myślę, jak rzadko kiedy, jest miotany wiatrami różnych doktryn. 30 lat temu nie miałeś w polskim chrześcijaństwie, chociażby ewangelikalnym, tylu wiatrów różnych nauk, jak masz dzisiaj. To się nasila. Herezja to doktryna, która nie zagraża twojemu zbawieniu, ale niszczy twoje uświęcenie, niszczy w tobie podobieństwo do Chrystusa. To jest herezja. Ona niekoniecznie pozbawi ciebie zbawienia, ale zniszczy świętość w twoim życiu i zniszczy w tobie podobieństwo do Jezusa. To jest herezja. Doktryna, teologia sukcesu. Wszystko, czego zapragniesz. Wszystko, co wyznasz i uwierzysz, przyspełni. 3 dni temu robiliśmy tam kolejny taki krótki dokument i przyszedł człowiek, który jest bardzo dobry, jeśli chodzi o strony internetowe i w ogóle projekcje takich stron. I był częścią, jest częścią takiej wspólnoty, takiego kościoła. Mówi: gromiłem, przeganiałem, wyznaczałem granice, ale w tym tygodniu moja żona poroniła dziecko. Wszystko mu się zawaliło. I odpowiedź jest bardzo prosta. Albo nie miał wiary, albo był grzech w jego życiu. Jesteśmy w strumieniu herezji, które zalewają współczesne chrześcijaństwo. Bóg zawsze uzdrawia. Zawsze Jego wolą jest uzdrowienie, Twoje i moje zdrowie. Ja tak zadaję sobie pytanie, czy ci ludzie, którzy nauczają tych doktryn, czy oni w ogóle umierają? No przecież każda śmierć jest wynikiem choroby, tak? Umierają? A ludzie to kupują. Ludzie mówią, że uzdrowienie już się dokonało na krzyżu. Jeśli modlisz się z wiarą, będziesz uzdrowiony. Jeśli tak się nie stało, no to jest twoim błędem. Nie miałeś wiary. To brzmi wspaniale. Do czasu, gdy zaczynasz chorować. I do tego twojego fizycznego cierpienia dołożone jest jeszcze psychiczne cierpienie. Twojej duszy. Duchowe cierpienie jest dołożone. To nie jest tak, że wszystko to, co dokonało się na krzyżu, już teraz się wypełnia. Są rzeczy, które jeszcze się wypełnią. Wiecie, nie mamy jeszcze uwielbionych ciał. Podobnych do ciała zmartwychwstałego Chrystusa. Będziemy mieli takie ciała. To już się dokonało na krzyżu, ale jeszcze nie żyjemy w tej rzeczywistości. Jeszcze Bóg nas tym nie uposażył. Nie dał nam tego. Przyjdzie taki moment i to się zacznie dziać. Całkowite uzdrowienie nastąpi. Będzie takie miejsce, taki czas, gdzie nie będzie cierpienia, gdzie nie będzie łez, gdzie nie będzie chorób. Będzie taki czas. Jezus już to zapłacił za to na krzyżu. Ale to jeszcze w 100% nie jest rzeczywistością, w której ty i ja żyjesz. A ludzie ci mówią, że tak jest. Prawdą jest, że Bóg uzdrawia. Prawdą jest, że Bóg jest suwerennym Bogiem. Prawdą jest, że Bóg uzdrawia kogo chce, kiedy chce, jak chce. To wszystko prawda. Ale prawdą jest że również to, że nie zawsze Jego wolą jest to, żebyś był uzdrowiony w tym momencie, w tym czasie. Jeżeli tak by od razu nas uzdrawiał ze wszystkiego, jakbyśmy mieli jakąkolwiek mieć empatię do ludzi, którzy cierpią. Bóg często używa cierpienia w moim, w twoim życiu, żeby trochę nas, że tak powiem, spionizować, doprowadzić do pionu takiego moralnego, jeśli chodzi o posłuszeństwo Jego słowu. To są również narzędzia, których On używa. Do dyscypliny. Do nauczenia nas cierpliwości. Odstępstwo to kolejny znak. 2 Tesaloniczan 2:3. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej. Co nie nastanie pierwej? Dzień Pana, zanim nie przyjdzie odstępstwo. I nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Co ten tekst powiada? Że drugie przyjście Jezusa nie nastąpi zanim nie nastąpi odstępstwo. I antychryst zostanie objawiony. Mówiłem już wczoraj, że część przywódców, nawet chrześcijańskich, zaprzecza niepokalanemu poczęciu, zmartwychwstaniu, drugiemu przyjściu Chrystusa. Nie wierzą w to. Są ludzie w kościele, którzy nauczają, że Tymoteusz i Paweł byli homoseksualistami. Są ludzie, którzy nauczają w chrześcijańskich kościołach. To odstępstwo jest obecne we współczesnym kościele. Na skalę, jakiej nie oglądaliśmy tego 200-300 lat temu. 6 negatywny znak to ogólnoświatowa religia. Najbardziej popularna myśl, temat wśród różnych denominacji religii to tolerancja. 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 A kim my jesteśmy jako chrześcijanie, żebyśmy twierdzili, że my mamy jedyną prawdę, jedyne poznanie? Jaka arogancja. Problem w tym, że Jezus tak twierdził. To Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. A apostoł Piotr mówi, nie ma innego imienia pod niebem, przez które ludzie mogliby być zbawieni, z wyjątkiem imienia Jezusa. Podpisano apostoł Piotr, Dzieje 4:12. Jak ludzie mogą myśleć o sobie, że są chrześcijanami, głoszą prawdę, gdy ten, którego naśladują, jest kłamcą? Bo jeżeli Jezus mówi, że jest jedyną drogą do nieba, a my dzisiaj wierzymy i coraz częściej mówimy, że jest wiele dróg do nieba, no to Jezus jest kłamcą. Taka jest logika. Wiecie, co Światowa Rada Kościołów ogłosiła? Cytuję. Praca misyjna jest kulturową arogancją. Światowa Rada Kościołów ogłosiła, że praca misyjna, ewangelizacyjna jest jest kulturową arogancją. Jak możemy iść jako chrześcijanie do innej kultury i powiedzieć, że potrzebują Jezusa, czyli my uważamy, że mamy coś, czego oni nie mają i w ten sposób degradujemy ich kulturę. To jest wąskie, ciasne myślenie. Wedle świata, w którym żyjemy. Możesz przyjść do Boga dzisiaj przez Buddę, przez Konfucjusza, przez Mahometa. Na wiele różnych sposobów. Nie potrzebujesz Jezusa Chrystusa. Masz opcję wyboru. Tolerancja. A Jezus? Ja jestem drzwiami. Ja jestem światłem. Ja jestem chlebem. Ja jestem drogą. Nie ma żadnej innej drogi do Ojca. Nikt nie przychodzi do Ojca. Nikt nie przychodzi do Ojca. Inaczej, przeze mnie. I przez tak rozumianą tolerancję chrześcijanie kładą fundamenty pod jedną światową religię, która stwierdzi, że jest wiele dróg, które prowadzą do jednego Boga. No przecież jest jeden Bóg, co za problem, z której strony góry wchodzisz? Ważne, żebyś szedł do góry. Teraz trochę o znakach pozytywnych. Po pierwsze, zrozumienie proroctw biblijnych. Gdy Pan Bóg dawał swoje objawienie jednemu ze swoich proroków, Danielowi, proroctwo dotyczące końców czasu, księga Daniela, 12 rozdział, 4 werset i dalej, to Daniel prosi Boga, żeby ten dał mu zrozumienie słów, które przed chwilą ten prorok sam wypowiedział. A Pan mówi tak, zapieczętuj te słowa na czas końca, ty tego nie zrozumiesz. Danielowi to się nie podobało. Ciągle prosił o wyjaśnienie tych słów. Te słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego, powiedział Bóg. I wiecie, że niektóre fragmenty z, myślę, księgi Daniela my dzisiaj możemy lepiej rozumieć, bardziej rozumieć niż Daniel, który wypowiadał te słowa. Dlatego, że jesteśmy mądrzejsi, bardziej uduchowieni, ale dlatego, że zadziały się pewne historyczne wydarzenia, które były nieznane, które nie wydarzyły się za czasów Daniela. A z drugiej strony są pewne rzeczy, które się wydarzyły w technologii, które nam umożliwiają dzisiaj zrozumienie tego, o czym mówi część tych proroków. Dla przykładu. Proroctwa końca czasów koncentrują się w swojej większości na Izraelu. A jak mogliśmy w ogóle rozumieć te proroctwa, gdy do 1948 roku w ogóle takie państwo jak Izrael nie istniało? Jak mogliśmy je rozumieć? Teraz zaczynamy część tych proroctw rozumieć. My mówimy proroctwa o tym, że Żydzi wrócą do Jerozolimy. Przez całe setki lat. To nie było rzeczywistością, jaką mogli oglądać ludzie. Jest 67 rok. Żydzi wracają z powrotem do Jerozolimy. Ich stopy z powrotem są stawiane w Jerozolimie. I teraz to rozumiemy. Księga Objawienia, 11 rozdział. Dwóch świadków na ulicach Jerozolimy. Pismo mówi, że będą zabici, leżeli na ulicach Jerozolimy w okresie ucisku i cały świat będzie to oglądał. Jak to można było zrozumieć przed 1957 roku, zanim pierwszy satelita znalazł się na orbicie? Jak to można było zrozumieć, że wszyscy ludzie w jednym momencie będą przez 3 dni oglądali dwóch gości, którzy leżą na ulicy Jerozolimy? Jak to mogli rozumieć proces Starego Testamentu? No to rozumiemy, nie? Jedna cyfrowa kamera. Przekazany sygnał. I cały świat. Nie tylko przez 3 dni może to oglądać. To pozytywne znaki świadczące o tym, że żyjemy w końcu czasów. Te proroctwa wypełniają się za mojego i twojego życia. My to możemy oglądać. Drugi znak. Wylanie Ducha Świętego. Biblia wielokrotnie mówi, że w czasach końca będzie wielkie wylanie Ducha Świętego. Joela 3, 1, 2. A potem, cytuję, wyleję mojego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. I wiemy, że na to proroctwo powołał się również apostoł Piotr, gdy zwiastował swoje pierwsze kazanie po zesłaniu Ducha Świętego. I myślimy, że ono się wypełniło w całości właśnie w tamtym momencie. Ale czy rzeczywiście tak jest? Jak patrzymy do Księgi Joela, rozdział 3, wers 1, jest napisane a potem. Co to znaczy potem? Po czym? Jak przeczytamy drugi rozdział, to zobaczymy, że Izrael zostanie zebrany z czterech stron świata. Z czterech stron ziemi. Powstanie państwo izraelskie. A potem nastąpi wylanie Ducha Świętego. 23 wiersz drugiego rozdziału tej samej księgi mówi o deszczu wiosennym i jesiennym. Deszcz bardzo często w proroczych wypowiedziach Starego Testamentu oznacza działanie, jest symbolem Ducha Świętego. Pismo bardzo wyraźnie mówi w tych fragmentach o dwóch wylaniach Ducha Świętego. Pierwsze miało miejsce w Dniu Zielonych Świąt, gdy powstał Kościół. Ale ostateczne spełnienie się tego proroctwa nastąpi w czasach końca. Gdy Duch Święty ponownie jest wylewany na Kościół, na ludzkość. Trzeci werset trzeciego rozdziału Księgi Joela daje kolejną informację, kiedy się to stanie. Joela 3, 3-4. I ukażę znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień, słupy dymu, słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew. Kiedy? Powstaje pytanie, kiedy? I cytuję, zanim przyjdzie u wielki, straszny dzień Pana. Czyli kontekstem proroctwa o wylaniu Ducha Świętego jest powtórne przyjście Chrystusa. To wylanie Ducha Świętego będzie miało miejsce po ustanowieniu państwa Izrael, po tym jak Izrael z czterech stron świata przyjdzie do swojej ziemi i przed powtórnym przyjściem Jezusa. To jest dokładny czas, w którym żyjemy. To jest dokładnie czas, w którym żyjemy. Jesteśmy już świadkami wprost fantastycznego działania Ducha Świętego, jeśli chodzi o ewangelizowanie całego świata. Już cytowaliśmy wczoraj 24:14 Ewangelia Mateusza i będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi, na świecie, wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Kiedy nadejdzie koniec? Kiedy wróci Jezus? Kiedy będzie zwiastowana Ewangelia na całym świecie? Nigdy Ewangelia nie była zwiastowana w tak szeroki sposób, jak dzieje się to w czasach, w których żyjemy. Nigdy historycznie tak się nie działo. Pomogła w tym również technologia. W 1800 roku było tylko 71 tłumaczeń Biblii. W 1930 roku było już 900 tłumaczeń. Z 71 urosło do 900. 10 lat temu, czy 15 lat temu było już 1700 tłumaczeń. Dzisiaj te liczby są już dużo wyższe. Prawie każdego miesiąca powstaje kolejny przekład Nowego Testamentu. Wiecie, co to umożliwia? Technika komputerowa. Nigdy przedtem nie można było tego robić z taką prędkością. Jak dzisiaj. W kwietniu 1996 roku Billy Graham głosił Słowo Boże na Jamajce. Ten przekaz był zwiastowany do ponad 200 krajów świata w 40 językach. Dostęp do tego przesłania miało 2,5 miliarda ludzi żyjących na ziemi. Nigdy, nigdy na taką skalę nie była zwiastowana Ewangelia. 70% całej pracy misyjnej w historii Kościoła chrześcijańskiego zostało zrobione w XX wieku. 70% całej pracy misyjnej Kościoła chrześcijańskiego od jego powstania zostało wykonane w XX wieku. A 70% z tego od roku 45. A 70% z tego od 85. roku. Żyjemy w czasie, w którym Ewangelia jest zwiastowana w tak szeroki sposób, jak nigdy przedtem to się nie działo. Wiecie, mój dziadek, Danusi, mojej żony dziadek, on był takim wędrownym ewangelistą, miał taką czarną teczkę, nie taką jak Tymiński, ale miał taką czarną teczkę, i chodził z tą teczką czasami dwa tygodnie, gdzieś tam w okolicach Wołynia, później południa, wschodu Polski, zwiastował Ewangelię. A wiesz, co dzisiaj robimy w głosie Ewangelii? W ciągu jednego tygodnia docieramy do ponad 200 tysięcy ludzi. Dziadek jakby żył nawet 200 lat, do tylu ludzi by nigdy nie dotarł, a Bóg dzięki technologii sprawia, że docieramy z tym w ciągu jednego tygodnia. Ewangelia jest zwiastowana. Jakie są rezultaty? Na początku XX stulecia Afryka miała 10 milionów chrześcijan. A wiesz, jak jest dzisiaj? Ponad 300 milionów. Ameryka Południowa. Dzisiaj tam ludzi, którzy usłyszeli, przyjęli, odpowiedzieli na Ewangelię, jest więcej niż nominalnych chrześcijan. Nie wspomnę o Chinach. Ponad 120 milionów nawróconych ludzi. Korei Południowej. Kilkadziesiąt lat temu było tam 40 tysięcy chrześcijan. Dzisiaj jest ponad 40 milionów. W Chinach szacuje się, że prawie 30 tysięcy ludzi każdego dnia przychodzi do Jezusa. Nigdy działanie zwiastowania Ewangelii nie było prowadzone na taką skalę. To jest związane też po prostu z ilością ludzi, jakie żyją. I z technologią, która to umożliwia. W muzułmańskim świecie więcej ludzi zostało przywrodzonych do Jezusa w okresie 20 lat niż w poprzednich 1400 lat. Zrobiliśmy taką polską wersję filmu Więcej niż sen. To jest 5 dokumentów, które pokazują, w jak nadzwyczajny sposób Bóg sięga po tych ludzi, często nawet nie używając żadnego chrześcijanina. I czyni to również w Metce. W 67 roku, w którym Żydzi odzyskali Jerozolimę, nie było żadnego mesjańskiego kościoła. To znaczy takiego kościoła, który tworzą Żydzi, którzy się nawrócili i dla nich Jezus jest Mesjaszem. Nie było żadnego kościoła na świecie. Wiecie, dzisiaj jest ponad 400 takich kościołów, a w samym Izraelu jest kilkadziesiąt tego typu kościołów. A jeszcze 50 lat temu nie było żadnego. Smutną jest rzeczą, że przeciętny chrześcijanin niewiele o tym wie. I tak naprawdę ślepi jesteśmy na to, co się dzieje na świecie. To, co dokonuje Bóg. My patrzymy na to, co się dzieje w chrześcijaństwie przez pryzmat tego, co się dzieje w naszej umierającej Europie. A Bóg naprawdę robi niezwykłe rzeczy w świecie, w którym żyjemy. To smutne. Ale taka jest rzeczywistość.